dzisiejszą sesję, 53. sesję Rady Powiatu Wołomińskiego. Ja bardzo... Już uruchomiony jest zapis? Zapis? Otwieram 53. sesję Rady Powiatu Wołomińskiego, która została zwołana w dniu 13 września 2018 roku. Na dzień dzisiejszy to jest 20 września 2018 roku na godzinę 13. Porządek obrad został także wszystkim Państwu dostarczony. Obejmuje on 16 punktów. Informuję Państwa, że Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na starostę wołomińskiego. Projekt uchwały w tej sprawie został wszystkim Państwu dostarczony i druk otrzymał numer 614. Czy w sprawie porządku obrad macie Państwo jakieś uwagi i wnioski? Bardzo proszę. Nie widzę. W związku z tym zarządzam głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad i informuję, że aby porządek ten został uzupełniony, to wymagana jest w tym zakresie bezwzględna większość ustawowego składu Rady, a więc za wnioskiem trzeba oddać co najmniej 15 głosów. Kto z Państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na starostę Wołomińskiego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Dziękuję bardzo. Informuję Państwa, że większością 22 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się, porządek obrad został uzupełniony i oczywiście proponuję... Nie, no jest 25 radnych. Zgodnie z listą. Ale tam jeszcze jest. Głosował Andrzej. Głosował Andrzej.
Tu jest 10 czy 13.
Proszę Państwa, proponuję, aby projekt uchwały w tej sprawie został rozpatrzony bezpośrednio po 12 punkcie porządku obrad, który został Państwu rozesłany, a więc po rozpatrzeniu projektu uchwały dotyczącej zmiany budżetu. Zamykam drugi punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 52. sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 30 sierpnia 2018 roku. Informuję Państwa, że protokół, który ma nieco inną formułę niż dotąd, do tego protokołu zostały złożone uwagi przez panią Katarzynę Lubiak i pana Ireneusza Maślanego. Ja najpierw wyjaśnię, o co chodzi, a jeżeli Państwo będziecie chcieli zabrać w tej sprawie głos, to oczywiście bardzo proszę. Proszę Państwa, przebieg sesji jest utrwalany poprzez zapis dźwiękowy. Protokół w takiej i w każdej innej sytuacji w mojej ocenie powinien mieć charakter syntetyczny, a więc powinien mówić o tym, w którym porządku obrad, kto zabrał głos. Natomiast protokół nie musi odzwierciedlać szczegółów dotyczących poszczególnych wypowiedzi i tak też ten protokół został sformułowany, więc jeżeli Państwo uważacie, że powinno być inaczej, no to no, trzeba to będzie oczywiście jakoś się do tego odnieść. Teraz nie sposób, aby to zmieniać. Bardzo proszę, pani Katarzyna Lubiak.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam zauważyć, że nie chodzi mi o stenogram sesji, tylko o protokół, który odzwierciedla to, co było przedstawiane w dyskusji. I wystarczyło w protokole na przykład umieścić informację, kto wypowiadał się i jakie miał zdanie na ten temat. Czy był za, czy był przeciw. No, nie musi być słowo w słowo wpisane. Dziękuję.
To znaczy, jeżeli w ramach dyskusji zgłoszony jest wniosek, poprawka, to tego rodzaju kwestia w protokole zawsze jest uwzględniana. Natomiast no, często wypowiedzi są, proszę Państwa, tak bardzo skomplikowane, że trzeba by było za każdym razem autora indagować o to, czy był za, czy był przeciw, bo to naprawdę bywa z tym bardzo różnie. To nie jest zawsze jednoznaczne. Bardzo proszę, pani Katarzyno.
Panie przewodniczący, przez 4 lata były protokoły bardziej szczegółowe, prawie że stenogramy, a w ostatnim czasie coś się stało, że są tylko napisane osoby, które biorą w dyskusji i nic więcej. Z tego nic nie wynika, z tego protokołu, tak naprawdę.
Nie, z protokołu, proszę Państwa, wynika, że był,
jaki jest głosowanie.
Że odbyły się głosowania, że uchwały zostały przyjęte, że zgłoszono do nich poprawki, że głosowano nad poprawkami, jaka była większość głosów i to ma odzwierciedlać zawsze protokół. To musi odzwierciedlać. No ale proszę Państwa, no, rzeczywiście może niefortunny jest to czas na to, żeby dokonywać w tej chwili jakieś zmiany, zwłaszcza, że no, przez 3 z górą lata było tak, jak było. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy też mieli tu na względzie zaangażowanie, niezbędne zaangażowanie w pracę Biura Rady, na którym spoczywa ogromny obowiązek związany z obsługą. I jeżeli trzeba będzie, no powiedzmy sobie szczerze, no prawie stenogramy dotychczas były robione, dalej tę praktykę kontynuować, to będzie to niezwykle trudne. Ale dobrze, ja oczywiście tę uwagę pani Katarzyny, która dotyczy, no przynajmniej sformułowałem w postaci, zabrał głos Jan Kowalski, który poparł projekt uchwały albo sprzeciwił się projektowi uchwały, czy zakwestionował, to poproszę, żeby koleżanki takie bardzo krótkie sformułowania w protokole zawierały. Bardzo proszę, pan Ireneusz Maślany.
Panie przewodniczący, na ostatniej sesji były bardzo ważne, bardzo istotne rzeczy, które będą ciążyły na powiecie przez wiele, wiele lat. Napisanie, że ktoś zabierał głos w sprawie rozpoczęcia inwestycji za 90 milionów, przy bardzo burzliwej dyskusji wcześniej, bardzo burzliwej dyskusji na sesji, i mówienie, że nie bardzo wiadomo, kto jakie miał stanowisko, no to panie przewodniczący, obraża pan inteligencję tutaj siedzących. No tak, tak nie było. Zdecydowanie były dwie strony, które jedne chciały forsować jakby za wszelką cenę, żeby rozpocząć tą inwestycję, nie patrząc na nic. Pan przewodniczący nawet z dyskusji wynikało, no mogłoby to zapisane, że nie wiedział, że to ma być rozpoczęte, tak, w tym roku. Nawet nie wiedział pan przewodniczący. Także proszę jakby nie poddawać pod głosowanie w tym momencie tego protokołu, bo on jest zupełnie oderwany od rzeczywistości. On nie mówi o tym, co się toczyło, a być może będzie to w przyszłości istotne, w jaki sposób to było przedstawiane. Dziękuję.
Rozumiem. Jest to wniosek o to, aby protokół został gruntownie poprawiony i dopiero wtedy przedstawiony do... Oczywiście ten wniosek poddam pod głosowanie. Jeżeli zostanie przyjęty, to tak też uczynimy. Natomiast ja mam prośbę, żeby pan nie sprowadzał mojej wypowiedzi do ad absurdum, ponieważ ja nie powiedziałem, że zawsze tak jest. Ja powiedziałem, że czasem się zdarza, że wypowiedzi nie są bardzo jednoznaczne i wyłącznie o to chodziło, że padła propozycja, aby przynajmniej w protokole były stwierdzenia dotyczące tego, czy głos, który został zabrany, popierał projekt uchwały, czy też nie. To miałem tylko na myśli, ani inteligencji tu obecnych nie zamierzałem w żaden sposób uwłaczać. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana Ireneusza Maślanego o to, aby projekt protokołu został poprawiony i aby przedstawiono go do zatwierdzenia na kolejnej sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki.
Raz, dwa, dziesięć.
Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał?
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Dziękuję bardzo. Informuję Państwa, że większością 10 głosów za, przy 9 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się wniosek został przyjęty. W związku z tym protokół zostanie zgodnie z Państwa sugestiami poprawiony i na kolejnej sesji do sprawy wrócimy. Zamykam trzeci punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu czwartego. Sprawozdanie zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac zarządu powiatu w okresie między sesjami. Informuję Państwa, że sprawozdanie, które zostało na piśmie przedstawione, no w układzie, do którego już przywykliśmy, obejmuje okres od 30 sierpnia do 19 września bieżącego roku. I tradycyjnie proponuję, aby Państwo zabierali głos w odniesieniu do tegoż sprawozdania bez jego wcześniejszej prezentacji, bo każdy z nas miał możliwość zapoznania się z nim. Bardzo proszę. No, jest pan wicestarosta, więc jest w pełni, zarząd jest reprezentowany. Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i zamykam czwarty punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu piątego. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku strategii rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu wołomińskiego do roku 2025. Druk numer 606. Oddaję głos zarządowi. Bardzo proszę, pani starosto.
Poproszę pana dyrektora Macieja Burakowskiego.
Panie przewodniczący, teraz, tak? Okay. Panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado, jeżeli mogę. Mogę, dobrze. Okay. Proszę państwa, zgodnie z uchwałą dotyczącą powołania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wołomińskim do 30 września każdego roku instytucja monitorująca realizację tej strategii, czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji tej strategii. Proszę Państwa, nie będę jakby czytał, omawiał poszczególnych zagadnień dotyczących tego dokumentu. On jest dość obszerny, ma ponad 70 stron. Jakby skupię się tylko na pewnych podsumowaniach, na pewnych wnioskach, tak? Na które chciałem zwrócić uwagę. Ogólnie rzecz ujmując, realizacja strategii w poszczególnych zadaniach odbywa się w sposób ciągły i dobry, jeśli nie bardzo dobry. Gdzieś mogą wystąpić brak pewnych informacji wynikający z tego, że sprawozdanie przygotowujemy my, ale opracowujemy to na bazie instytucji, różnych instytucji, tylko wymienię: Ośrodki Pomocy Społecznej, Urząd Pracy, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i wydziały, z którymi współpracuję w bardziej PCPR, czyli Wydział Spraw Obywatelskich, Starostwo, Wydział Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej oraz Wydział Edukacji. Jakby na bazie tego przepływu informacji i analizy wyciągnęliśmy pewne wnioski. Jakby streszczę to w punktach. To będzie chyba najprostsze. Dosłownie parę słów przy każdym punkcie. Pierwszy punkt, polityka rodzinna. Jest prowadzona, myślę, że bazując na naszych doświadczeniach, ale też instytucji, z którymi współpracujemy, ona jest prowadzona właściwie, są tego efekty. Rodziny i dzieci w pieczy zastępczej są w właściwy sposób zabezpieczone finansowo, wsparciem psychologicznym, prawnym. Tu na marginesie od razu dodam, to gdzieś też nam wychodzi w naszej pracy, jakby musimy się zastanowić, być może zastanowić w przyszłości nad większym wsparciem jeszcze innej grupy specjalistów. Natomiast na pewno na pewno jakby rodziny też są zabezpieczone, jeśli chodzi, jakby dbają o to, żeby dzieci pod względem zdrowotnym, specjalistów zdrowotnych, różnych dziedzin zdrowotnych były zabezpieczone. Ponieważ dzieci trafiające do pieczy zastępczej no z reguły jednak są coraz większymi deficytami rozwojowymi i zdrowotnymi. Podejmujemy jako powiat wiele działań związanych z zjawiskiem przemocy. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce prowadzi różnego rodzaju warsztaty, prowadzi terapie indywidualne, grupowe dla ofiar przemocy domowej, ale także, i uważam, że to jest warte podkreślenia, dla sprawców. Jest określony program korekcyjno-edukacyjny, który realizuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla sprawców, którzy stosują przemoc. Bardzo ważną informacją jest to, tu warto podkreślić, że coraz więcej jest inicjatyw lokalnych, czy to powiatowych, czy gminnych, jeśli chodzi o aktywizację różnych środowisk, ale także tych pod kątem rodzin. Czyli mam na myśli różnego rodzaju imprezy aktywizujące społeczność lokalną oraz promujące zdrowy tryb życia. I to też jest ważne. Za chwilę jeszcze przejdę do problemów związanych z osobami w podeszłym wieku. To też jest jakby istotny element działalności czy realizacji pewnej polityki na terenie naszego powiatu. Duży też nacisk zarówno w gminach, jak i w powiecie kładzie się na różnego rodzaju imprezy typu festyny, przy różnego rodzaju okolicznościowych uroczystościach. Tak? Ma to wymiar i integracyjny, i rozrywkowy, ale także edukacyjny. To myślę, że też warto o tym powiedzieć. Nie tylko zabawa, ale także poprzez zabawę nauka, czy zdobywanie pewnej wiedzy. Kolejnym punktem, przy którym chciałbym się chwilę zatrzymać, to osoby niepełnosprawne. W dalszym ciągu rozwijane są różne formy wsparcia dla tej grupy i te wsparcia mają dwojaki charakter. Z jednej strony pozwalają dostrzec potencjał osób niepełnosprawnych, i jakby dostrzec ten potencjał i korzystać z tego potencjału społecznego i zawodowego. W tym celu, no na przykład, tak, jakby nie będę wchodził w szczegóły, ale na przykład różnego rodzaju wsparcie zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Z drugiej umożliwiają podniesienie jakości życia osobom niepełnosprawnym dzięki różnym formom typu warsztaty, terapie, rehabilitacje w ramach istniejącej infrastruktury na terenie powiatu. Przy okazji osób niepełnosprawnych jakby oczywiście wychodzą też pewne rzeczy czy pewne trudności. No taką podstawową trudnością są niskie środki. Szczególnie mam tu na myśli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadania są ściśle ukierunkowane, ale to zresztą co roku, jak mamy uchwałę dotyczącą przyjęcia podziału środków, to zawsze jakby to nam wychodzi. Tych środków po prostu na rehabilitację społeczną jest zawsze mniej niż oczekiwań. Czemu są tak duże oczekiwania też osób niepełnosprawnych? Otóż dlatego, że to też wychodzi nam ze sprawozdania, zwiększa się jednak liczba orzeczeń, tak? Czyli zwiększa się liczba osób uprawnionych do korzystania z różnych świadczeń z tego tytułu, że są orzeczone jako osoby niepełnosprawne. Ważną rzeczą, to jakby chcę wyraźnie podkreślić, są zgłaszane potrzeby przez poszczególne środowiska osób niepełnosprawnych. Czy to środowiska związane z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie jeśli chodzi o głębokie upośledzenia czy głęboką niepełnosprawność, ale też na przykład środowisko osób niewidomych. Tak? Polski Związek Niewidomych koło Wołominie kiedyś zabiegał o to, żeby uruchomić tu na przykład warsztat terapii zajęciowej. Ten temat gdzieś wraca i to też jest gdzieś jakby w polu widzenia naszej polityki czy naszych działań. No i teraz ważna rzecz, o której chciałem prawie że na końcu powiedzieć, chociaż nie, może najpierw powiem o bezrobociu. Ogólne, naprawdę bardzo ogólne informacje, ale oczywiście one mają też przełożenie na sytuację mieszkańców powiatu. Zmniejsza się liczba osób bezrobotnych w Wołominie, znaczy w powiecie wołomińskim zarejestrowanych. Ona ponad 2600 osób rok do roku, tak, czyli grudzień 16 do grudzień 17 ta liczba osób się zmniejszyła. Myślę, że jakby główną przyczyną tego jest sytuacja w ogóle na rynku pracy w Polsce, także bliskość Warszawy. Gdzieś się pojawiają, znaczy nie sygnały, są konkretne informacje, że w pewnych grupach zawodowych w ogóle brakuje rąk do pracy, ale myślę, że gdzieś wpływ jakiś na to również mają działania, jakie podejmuje Urząd Pracy. Urząd Pracy rzeczywiście, jeśli chodzi o aktywizację osób niepełnosprawnych, dużo rzeczy jakby podejmuje, dużo ma instrumenty i z tych instrumentów korzysta. I ostatnia rzecz, którą chciałem Państwu poruszyć, to są problemy osób starszych, w podeszłym wieku. I to jest poważny problem. Jakby mamy tego świadomość, że społeczeństwo nam się starzeje. Pan Mikulski z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej jest w trakcie kończenia programu pod kątem osób niepełnosprawnych. Myślę, że jak będzie moment, kiedy będzie ten program omawiany, to będzie możliwość jakby więcej o tym powiedzieć. Niemniej chcę zaznaczyć, że jakby w ramach naszej działalności, tak, czyli polityki społecznej, jest to element, na który w bliskiej, bardzo nawet bliskiej perspektywie trzeba zwrócić uwagę. I podsumowując, jakby chcę powiedzieć jeszcze o pewnych dwóch, trzech dosłownie wnioskach. Pierwszy to jest budowanie pewnego systemu wsparcia dla dzieci i osób niepełnosprawnych. Co mam na myśli? Mam na myśli, to już gdzieś nam kiedyś też padało, także chyba w tej kadencji, jeśli dobrze pamiętam, utworzenie takiego ośrodka wczesnej diagnozy, wczesnej diagnostyki dla małych dzieci, tak? Dla dzieci, które mogą mieć podejrzenie jakichś zaburzeń czy jakichś deficytów rozwojowych. Ale też rozwój tej bazy, którą mamy, czyli warsztat terapii zajęciowej, kolejny środowiskowy dom samopomocy. To jest, myślę, też duże wyzwanie dla nas, wyzwanie wynikające z tego, że jest duża potrzeba w tym zakresie. I druga rzecz to jest właśnie budowanie tego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i z tym systemem gdzieś poniekąd jest powiązana jakby kolejna rzecz, czyli to są pewne elementy polityki senioralnej, czyli utworzenie oddziału geriatrycznego, którego w Wołominie nie ma. I to jest też, myślę, bardzo potrzebne, jest to bardzo istotne. Oraz jest taka propozycja, moim zdaniem pewnie w jakimś sensie innowacyjna, chociaż ona już w Polsce funkcjonuje, czyli telealarm. Czyli działa to mniej więcej na tej zasadzie, powiem to swoimi słowami, ponieważ jakimś tam fachowcem od tego nie jestem, ale mniej więcej to wygląda tak, że osoby w pewnym wieku, podeszłym wieku mają takie ala obrączki, one są elektronicznie połączone z pewnym systemem monitorowania, tak? W sytuacji jakiegoś zagrożenia, nie wiem, upadku, utraty przytomności, taka obrączka się załącza, ten osoba jakby z tego systemu monitorowania, mając taki sygnał, kontaktuje się ze służbami ratunkowymi, jakby jest możliwość bardzo szybkiej interwencji. Oczywiście jest to, jakby te osoby są w jakimś sensie identyfikowane, prawda, więc mniej więcej to tak działa. To są takie, proszę Państwa, bardzo dużym skrócie nasze wnioski i nasze podsumowanie. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę.
Dziękujemy bardzo panu dyrektorowi. Czy ktoś z Państwa ma pytanie? Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy radni. Bardzo dziękuję za sprawozdanie, ale chciałabym jeszcze, aby Państwo w przyszłym okresie, myślę, że to będzie już pewnie nowa rada, też mieli na uwadze dwie kwestie. Pierwsza jest bardzo, znaczy obie są bardzo ważne. Chciałabym, aby tak duży powiat, jakim jest powiat wołomiński, miał swój dzienny, czyli całodobowy oddział terapii uzależnień. W tej chwili do mnie, bo pomagam takim osobom, zgłosiły się dwie osoby i naprawdę nie mam możliwości umieszczenia ich na dziennym oddziale, bo nigdzie nie ma miejsc. Czekam na informację od pana ordynatora z Łukowa, może tam jutro się znajdzie miejsce, a taki oddział powinniśmy mieć tutaj u nas, myślę, że w Drewnicy, przy tym szpitalu ząbkowskim. To jest pierwsza kwestia, bo te osoby Tak naprawdę to dla dziecka ważne jest boisko, ważna jest szkoła, ale to, co się dzieje w domu, w jakim stanie przychodzą do domu rodzice, dla dziecka jest najważniejsze. I dlatego myślę, że powinniśmy głębiej zająć się tym problemem uzależnień. I kontynuując uzależnienia, też bardzo jest teraz taki problem, że bardzo wiele dzieci i młodzieży jest uzależnionych od internetu, od gier internetowych i od komputera. I w związku z tym też są różne zaburzenia u tych dzieci. I też chciałabym, abyśmy tej nowej chorobie cywilizacyjnej przyjrzeli się i mieli jakieś możliwości wsparcia i pomocy. Dlatego bym chciała, aby te dwie sprawy, już myślę, że przyszła Rada Powiatu Wołomińskiego łącznie z gminami wszystkimi wzięła pod uwagę, aby pomóc w tak ważnych kwestiach. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy pani radnej. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Króciuteńko, jeśli chodzi o kwestię uzależnień, znaczy jakby nie chcę się tak za bardzo wypowiadać, według mojej wiedzy jakby nie jest to do końca też chyba zadanie powiatowe, przynajmniej patrząc tak z mojej perspektywy, ale to oczywiście jest to do zweryfikowania i jakby ewentualnie, prawda, jeśli będzie taka możliwość podjęcia tego tematu. Jeśli chodzi o uzależnienia szeroko rozumiane dzieci i młodzieży od internetu i jakichś innych takich, nie wiem, elektronicznych gadżetów, przepraszam za określenie, to powiem tak. W sprawozdaniu są również działania podejmowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zdaje mi się, że tam również były różnego rodzaju przedsięwzięcia w tym kierunku, czyli ja oczywiście sobie to zapisałem, więc to jest jakby też przez zweryfikowanie przeze mnie w kontakcie z odpowiednimi instytucjami. Natomiast ja przypominam sobie, że my też jako PCPR, oczywiście w wąskim zakresie, bo dotyczącym rodzin zastępczych, ale też robiliśmy w zeszłym roku takie szkolenie z zagrożeń z cyberprzestrzeni. Tych szkoleń trochę na terenie powiatu było. Ja sam na przykład uczestniczyłem w Zielonce na zaproszenie bodaj chyba Zielonki właśnie, gminy Zielonka, na takim szkoleniu. Troszeczkę ich było, więc jakby nie ma tu pustyni. Aczkolwiek zapisałem sobie, bo uważam, że to jest rzeczywiście dość istotny problem.
Bardzo dziękuję.
Nie chodzi mi o to, że mamy szkolenia, chodzi mi o to, że już jest część dzieci, jest grupa osób, która jest uzależniona i w tym zakresie powinniśmy też pomagać, żeby to uzależnienie bardziej się nie wgłębiało w organizm dziecka i też uświadamiać rodziców, bo...
Bardzo dziękuję. Pan Jerzy Mikulski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Dyrektorze, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. W zasadzie dotyczy ona oddziału tego uzależnieniowego, alkoholowego. Tak, to nie jest zadanie powiatu i z całą pewnością nie uzurpujemy sobie prawa do niego. Niemniej jednak, patrząc całościowo na sprawę, takie postulaty ze strony sił porządkowych, czyli straży miejskich i policji są. Deklaracja taka ze strony właściwie w tej chwili modyfikowanego szpitala w Ząbkach również jest tutaj bardzo otwarta i warto byłoby, żebyście państwo się w tę kwestię włączyli, bo prosty rachunek, ekonomiczny nawet. Policja, która dysponuje niewielką liczbą patroli w okresie nocnym, musi odwozić na przykład delikwentów, tak, na tamtą stronę i na 4 czy 5 godzin jest taki radiowóz wycofany z zabezpieczenia bezpieczeństwa. A można byłoby to zrobić po prostu w inny sposób. Jest spore zapotrzebowanie, zwracam na to uwagę, bo myślę, że tutaj i zarząd, i starostwo będzie przychylnie do tego problemu podchodziło i podejmie tę dyskusję w ramach oczywiście potrzeb powiatu, ale nie własnych kompetencji. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Czy pan dyrektor jeszcze chce
Jeśli
zabrać
można,
głos? Proszę.
Tak, znaczy ja jakby nie uchylam się też od tego tematu, tak? Ja go sobie zapisałem i przyjmuję to, co państwo powiedzieliście.
Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Kto z państwa radnych chciałby jeszcze w tej kwestii zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, sprawa przedłożonego nam sprawozdania nie musi być poddawana pod głosowanie. Przyjmujemy sprawozdanie do wiadomości, a mam przekonanie, że efekt przeprowadzonej krótkiej dyskusji z jednej strony świadczy o tym, że nie mamy wielu uwag do sposobu, w jaki nie tylko PCPR, bo to nie jest jedyny realizator programu, działa w tym zakresie, ale wierzymy także, że te skromne uwagi także zostaną wzięte przez Państwa pod uwagę w najbliższych miesiącach. Bardzo dziękujemy, Panie Dyrektorze. Zamykam 5. punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 6. Raport z realizacji strategii rozwoju powiatu wołomińskiego do 2025 roku za lata 2016-2017, druk numer 607. Bardzo proszę, Panie Starosto.
Do zreferowania tego tematu chciałem zaprosić panią Balcerak-Wąż.
Dzień dobry Państwu, Joanna Balcerak-Wąż, Wydział Planowania i Rozwoju. Strategia rozwoju powiatu wołomińskiego do 2025 roku została przyjęta w 2016 roku w styczniu. Dokument zakłada monitorowanie zapisów strategii w cyklach dwuletnich, dlatego też w dniu dzisiejszym prezentujemy raport za lata 2016-2017. Dane zawarte w raporcie pochodzą od jednostek realizujących bądź też współrealizujących strategię, które są wymienione w matrycy logicznej strategii będącej zawartej w procedurze monitorowania strategii rozwoju. Jednostkami realizującymi strategię są między innymi powiat ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, gminy także ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, a także jednostki zewnętrzne, takie jak Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Nadleśnictwa obejmujące swym zakresem obszar powiatu, Zarządy Dróg Wojewódzkich, a także organizacje przedsiębiorców, organizacje społeczne funkcjonujące na terenie powiatu. W marcu 2018 roku zwróciliśmy się do wszystkich realizatorów strategii o przekazanie nam informacji za lata 2016-2017 dotyczące zakresów ich funkcjonowania w ramach działań objętych strategią. Przed Państwem w bloku tych dokumentów powinno leżeć syntetyczne zestawienie wyników naszych badań. Natomiast ja króciutko chciałam omówić realizację wszystkich celów strategicznych. Celów strategicznych w strategii jest 4. Celem pierwszym jest wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej powiatu wołomińskiego. W ramach tego celu realizowane są 3 kierunki rozwoju. Pierwszy kierunek: kształtowanie warunków rozwoju kapitału ludzkiego, który obejmuje przede wszystkim absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, już niedługo też szkół ponadpodstawowych, i bada ich w kierunku stosunku absolwentów kierunków technicznych do kierunków humanistycznych. Obserwowany jest w tym kierunku wzrost, co jest odpowiedzią na sytuację rynkową, sytuację rynku pracy oraz sytuację gospodarczą naszego nie tylko powiatu, ale także całego kraju. Następnym miernikiem jest liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu. Kompetencje kluczowe obejmują kompetencje językowe, kompetencje matematyczne, matematyczno-techniczne, informatyczne, a także różne kompetencje społeczne, czyli ogólnie kształcenie uczniów. Dane przedstawione Państwu wskazują na spadek, jednakże jest to efekt sytuacji demograficznej. Natomiast jest dążenie, aby wszyscy uczniowie kończyli swoje etapy edukacji, posiadając kompetencje kluczowe objęte programami. Następny wskaźnik, liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje bądź nabyły kompetencje po opuszczeniu programu. Jest to spadek obserwowany na przełomie lat 2016-2017. Jednakże są to dane osób dorosłych objętych programami Powiatowego Urzędu Pracy, co odpowiada sytuacji gospodarczej, sytuacji na rynku bezrobocia, sytuacji na rynku pracy, ponieważ tak jak zauważył także już pan Burakowski, że spada bezrobocie, dlatego też jest mniejsze zapotrzebowanie na dodatkowe kształcenia, na zwiększanie kompetencji, ponieważ osoby bezrobotne znajdują zatrudnienie, więc nie potrzebują tego wsparcia w momencie, jak już są zatrudnione. Następnym kierunkiem rozwoju wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Można zaobserwować przede wszystkim wzrost liczby nowo rejestrowanych przedsiębiorstw na terenie powiatu. Są podane dane zarówno Banku Danych Lokalnych, który wskazuje wyraźny wzrost, natomiast dane podane bezpośrednio od gmin wskazują mały spadek. Może to być rozbieżność ze względu na okres sprawozdawczy zarówno gmin, jak i BDL-u. Natomiast opierając się na Banku Danych Lokalnych, pełna statystyka REGON, mamy wzrost liczby nowo rejestrowanych przedsiębiorstw, co także można zauważyć w następnym wskaźniku, liczba szkoleń i poradnictwa zawodowego na temat podnoszenia kwalifikacji, ponieważ coraz mniej osób potrzebuje takiego wsparcia, co można analogicznie zinterpretować jako nowe firmy, nowe miejsca pracy, więc coraz mniej osób potrzebuje pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia. Kolejny kierunek, zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu wołomińskiego. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych wzrasta, co jest dosyć istotne dla całości rozwoju powiatu. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych także wzrasta, natomiast spada liczba przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych. Może to mieć związek z syntetyzacją informacji przekazywanych, że odchodzą gminy od rozdrabniania się w pojedyncze informacje, natomiast przedstawiają kompleksową ofertę inwestycyjną, kompleksową ofertę dla potencjalnych inwestorów. Kolejny cel strategii rozwoju powiatu wołomińskiego to jest aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców powiatu wołomińskiego. Realizowane jest w ramach dwóch kierunków rozwoju: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także kształtowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu realizowane przez realizatorów strategii takich jak PCPR oraz gminne ośrodki pomocy społecznej wykazują spadającą liczbę osób objętych takim wsparciem, wymagających takiego wsparcia ze strony ośrodków pomocy społecznej. Natomiast kształtowanie rozwój społeczeństwa obywatelskiego wskazujący wzrost liczby projektów zrealizowanych w partnerstwie pomiędzy JST, a także wzrost liczby środków przeznaczanych dla organizacji na konkursy dla organizacji pozarządowych, który umacnia rozwój tego społeczeństwa obywatelskiego, rozwój uczestnictwa społeczeństwa w codziennym życiu ich gminy, ich najbliższej ojczyzny. Trzeci cel strategii rozwoju powiatu wołomińskiego to rozwój infrastruktury społecznej i technicznej w powiecie. Postrzegany przez następujące kierunki rozwoju. Rozwój infrastruktury i edukacji i kultury powiatu wołomińskiego wykazywany poprzez następujące wskaźniki. Liczba usług publicznych udostępnionych online w stopniu dojrzałości 3, obejmujący dwustronną reakcję. W tym względzie mamy bardzo duży, obserwowany jest wzrost, ponieważ coraz częściej mieszkańcy powiatu chcą korzystać z usług online, zapewniających interakcje obustronne, więc jeżeli szukają informacji, szukają też możliwości nabycia tego produktu, zarezerwowania usługi, zarówno w obiektach zdrowotnych, czy tak jak biblioteki, zarezerwowanie książki, otrzymanie informacji, że książka jest dostępna. Także energetyka w budynkach, obejmująca przede wszystkim roczne zużycie energii pierwotnej, a także modernizację energetyczną budynków edukacji i kultury, wskazuje na coraz większe zainteresowanie gmin termomodernizacją, oszczędnościami ponoszonymi w zużywaniu energii. Podejście ekologiczne z wykorzystania jak najbardziej efektywnych metod oszczędzania energii. Następnie rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej powiatu wołomińskiego, analizowane przede wszystkim, przepraszam, także ze względu energetycznego, co znacząco ogranicza koszty funkcjonowania, podnoszenie efektywności energetycznej, zmniejszenie zużycia energii przez tego typu obiekty. Liczba wspartych podmiotów leczniczych, wzrasta liczba wspieranych podmiotów, a także w ramach rozwoju infrastruktury społecznej powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją. Na terenie powiatu realizowane są w większości gmin programy rewitalizacji obszarów i udostępniania obszarów dotychczas zdegradowanych, nieprzyjemnych społecznie mieszkańcom w ramach ich aktywizacji. Następny kierunek. Rozbudowa i modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej oraz poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu wołomińskiego. Na terenie powiatu wzrasta długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów. Można to zaobserwować przede wszystkim w gminach i tylko one wykazały liczbę dróg dla rowerów, które są w obecnie funkcjonującym ZIT-ie. Tak więc Zachód buduje drogi dla rowerów, jest duży nacisk na odsunięcie ruchu rowerowego zarówno od chodnika, jak i z obszaru ulicy. Poza tym liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów parku Jedź w badanych latach gminy wykazują, oczywiście jest to coraz częściej pożądana inwestycja, jednak należy też pamiętać, że nie tylko przy węzłach kolejowych, przy linii kolejowej, jednakże także Parkuj i Jedź mogą funkcjonować przy węzłach drogowych, że nie jest to związane ze zmianą sposobu transportu z samochodowego na kolejowy, jednakże też można wziąć pod uwagę obszary komunikowane tylko transportem drogowym. Ponadto wskaźnik całkowita długość przebudowanych, zmodernizowanych dróg. Oczywiście w badanych latach zarówno i gminy, jak i powiat intensywnie dbają o rozwój infrastruktury drogowej, o jakość tej infrastruktury, a także o bezpieczeństwo mieszkańców. Następnie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w powiecie wołomińskim, obejmujący zarówno zintegrowany system wczesnego ostrzegania, wprowadzony we wszystkich gminach powiatu, obiekty małej retencji, które zawsze gdzieś się pojawiają w rozmowach, istnieją plany, a także ząbki wykazują, że mają przerost obiektów małej retencji, dbających o bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie przeciwpowodziowym. Ponadto realizowane są liczne projekty z zakresu prewencji zagrożeń, edukacji mieszkańców, zarówno bezpiecznego zachowania na drogach podczas wakacji, ferii zimowych, a także w zakresie ekologicznym, bezpieczeństwa ekologicznego, związane z coraz większym problemem smogu. Kierunek rozwoju ochrona środowiska naturalnego, związana bezpośrednio z modernizacją energetyczną budynków w gminach, budynków publicznych, wzrasta liczba modernizowanych budynków. Jednakże też należy zauważyć, że wiele budynków zostało zmodernizowanych przed okresem badanym i obserwowane są już teraz tylko oszczędności, więc nie są ponoszone nakłady, nie są realizowane inwestycje, natomiast obserwowane są wreszcie efekty tych działań podejmowanych troszkę wcześniej. Znaczącym problemem w powiecie jest stężenie pyłu PM10, tworzącego okropny smog na naszym terenie, ponieważ gminy nie mają własnych systemów badania poziomu stężenia tych pyłów. Niektóre, przedstawiając w swoich raportach, powoływały się na stacje badawcze Stargówka, ponieważ jest to dosyć blisko Ząbek czy Zielonki. Natomiast stężenie na terenie powiatu, można powiedzieć, że sięga od 22 mg na metr sześcienny do aż 40. I wbrew pozorom najwyższe stężenie nie jest obserwowane na terenach miejskich, aczkolwiek na terenach wiejskich w gminie Poświętna. Tereny przestrzeni publicznej poddane rewitalizacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego też wzrastają, co świadczy o intensywnej dbałości gmin i jednostek o środowisko naturalne, które nas otacza. Czwarty cel strategii, tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju funkcji turystycznej powiatu wołomińskiego. Kierunek rozwoju, wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o dziedzictwo historyczne i kulturowe. Przede wszystkim liczba obiektów kulturowych, historycznych, zabytkowych objętych wsparciem zwiększyła się. Gminy, powiat przykładają wagę do wspierania inicjatyw tego typu obiektów, a także, jeśli to możliwe, bądź wchodzi to w zakres działania jednostek, także do wspierania ich funkcjonowania. Istotnym elementem obserwacji tendencji turystycznych na terenie powiatu jest badanie liczby osób korzystających z noclegu na terenie powiatu, która w badanych latach wzrosła 52 tysiące w 2016, 62 tysiące w 2017, z czego analogicznie ponad 5 tysięcy i ponad 7 tysięcy było mieszkańców z zagranicy. Ważnym elementem też wspomnianym w raporcie jest analiza tych pobytów w zakresie osobodni, ile dana osoba spędza czasu na terenie naszego powiatu. I warto się temu przyglądać, ponieważ na razie w tych badanych latach czas spędzany na terenie powiatu troszeczkę malał. Więc działania w tym zakresie powinny się skupiać na tym, jak zatrzymać turystę, jak przekonać go, że jest tu na tyle dobry obszar, żeby zechciał przebywać u nas troszeczkę dłużej. Wzrasta także liczba przedsięwzięć dotyczących informacji, promocji turystycznej o regionie i warto także przyglądać się temu wskaźnikowi, ponieważ obserwowane jest jednostkowe działania gmin, jednostkowe działania powiatu. Warto się przyglądać, czy może nie syntetyzować tych danych, czy nie gromadzić ich w jednym miejscu, żeby jak najszerszy dostęp był turysty. Turysta zagląda w jedno miejsce, dociera w najwięcej, otrzymuje najwięcej informacji. Następny kierunek. Rozwój i poprawa stanu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Obserwowany jest także wzrost długości odnowionych, oznakowanych szlaków turystycznych. Powstają nowe obiekty turystyczne, powstają także nowe szlaki turystyczne, w tym także szlaki na terenach miejskich, a także zwiększa się ilość zagospodarowanych atrakcyjnych terenów pod względem rekreacyjnym. Następnie zagospodarowanie potencjału przyrodniczego dla rozwoju turystyki. Ścieżki edukacyjne, przybywa nam ścieżek, wykazują je także nadleśnictwa, więc nie tylko gminy, nie tylko powiat, ale także nadleśnictwa funkcjonujące na naszym terenie. Bardzo mało informacji jesteśmy w stanie uzyskać bezpośrednio na temat liczby gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją ekologiczną. Przyznam, że mamy wykazane jedno, natomiast wiemy taką krążące informacje, wiemy z własnego doświadczenia, że takie przedsiębiorstwa funkcjonują. Ostatnie długość zagospodarowanych cieków wodnych na organizację rekreacji wodnej. Wykazane jedynie przez gminę Jadów, oczywiście obszary nad Liwcem, które z każdym sezonem są coraz lepiej udostępnione turystom i turyści zarówno z terenu powiatu, jak i z ościennych powiatów coraz chętniej przybywają nad nasz piękny Liwiec. Raport ze strategii jest pierwszym raportem z realizacji tej strategii i będzie przede wszystkim takim materiałem bazowym pozwalającym analizować i porównywać lata następne względem początku realizacji tej strategii. Szerszy materiał, mam nadzieję, że uda nam się właśnie pozyskiwać w oparciu o to, co wiemy teraz i w latach następnych już wiemy, jak pozyskiwać te informacje i w jaki sposób pytać, żeby jak najszybciej i jak najlepiej otrzymać dobre odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie pani dziękujemy. Czy ktoś z państwa radnych w związku z wystąpieniem i zaprezentowanym nam materiałem chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę.
Radny Mędrzycki z Dąbrówki. Chodzi mi o program, który był realizowany przez powiat, wsparty przez lokalną grupę działania Zalewu Zegrzyńskiego. Chodziło o turystyczne zagospodarowanie Doliny Bugu. I ten program był zaczęty, nieco się przesunął, natomiast on tutaj pani nie ujęła.
Pan bardzo. Jak pani wyłączy mikrofon, my będziemy wtedy słyszeli. Dziękuję.
No w tym sprawozdaniu nie ma nic o tym programie. Mogłaby pani powiedzieć, czy ten program został zrealizowany, jeżeli są braki jakieś, bo wiem, że wystąpiły trudności, więc chodzi o Kuligów, o działkę, która jest własnością powiatu. Tam zostało właśnie, no były jakieś trudności z realizacją i nie wiem, czy ten program zostanie do końca roku zrealizowany, czy powiat po prostu wycofuje się i robi tylko zaubicy. Przepraszam za taką zdawkałość, ale pani na pewno wie, o jaki program mi chodzi. Dziękuję.
Projekt realizowany w ramach lokalnej grupy działania Zalew Zegrzyński, przewidziany do realizacji w Kuligowie oraz w Zaubicach Starych, jest cały czas w realizacji. Mamy czasowe problemy z wyborem wykonawcy, ponieważ trzykrotnie był ogłaszany przetarg. Szeroki zakres zadania obejmujący zarówno infrastrukturę sportową, infrastrukturę ogrodniczą, także dodatkowe elementy w postaci ryb, powoduje pewne problemy z wybraniem wykonawcy. Natomiast cały czas projekt będzie realizowany, został przewidziany, że jeżeli nie uda nam się tego realizować teraz, będziemy realizowali go w następnym roku, więc cały czas jest w realizacji.
Dziękuję bardzo. Czy pan Wiesław jest usatysfakcjonowany odpowiedzią? Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Janusz Czarnogórski, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam takie króciutkie pytanie dotyczące małej retencji. Mamy tutaj informacje na temat zbiorników małej retencji, ale jest tylko mowa o tłuszczu i o ząbkach. Czy w innych gminach naszego powiatu nie ma żadnych zbiorników małej retencji? To jest pierwsze pytanie. I drugie, czy ma pani dane informacje, co kryje się pod tymi zbiornikami małej retencji w tłuszczu i w ząbkach? Dziękuję.
Odpowiadając na pierwsze pytanie, otrzymaliśmy informację zwrotną tylko od tłuszcza i od ząbek. Gminy były informowane, że jeśli nie mają wiedzy, zakresu na dany temat miernika, to mogą nie udzielić nam tej informacji. Natomiast z rozmów z gminami wynika, że nie wiedzą, nie mają takiej wiedzy. Akurat te dwie gminy się przyznały, że mają i mają wiedzę przynajmniej o takiej powierzchni. Natomiast też prosiliśmy o informacje zsyntetyzowane i nie mamy szerszej informacji na temat, co się kryje pod tymi liczbami. Możemy oczywiście zadać pytanie do gmin, uzgodnić z nimi, co chcą powiedzieć przez podanie takich liczb. Tak więc pozostajemy do dyspozycji i oczywiście możemy zapytać, będziemy dysponować odpowiedziami.
Bardzo dziękuję. Czy będziemy kontynuowali? Nie. Oczywiście. No jasna sprawa. Tylko dwie gminy przekazały informacje. Bardzo proszę, pan Wiesław Mędrzycki.
Przepraszam, że jeszcze raz, ale chciałbym przypomnieć, że powiat realizował program wspierania spółek wodnych. I mieliśmy ten program popierać i rozwijać na inne gminy. Nie wiem, czy gminy mogą nawet o takim programie, znaczy na pewno wiedzą, ale nie angażują się finansowo w to. Natomiast my jako powiat co roku w budżecie pewną sumę przeznaczaliśmy. Więc dobrze może, gdyby w tej strategii też zawrzeć tego typu informacje i no i oczywiście z tendencją do kontynuowania tego programu i rozszerzania, bo zależy nam na powołaniu wielu spółek, bo te spółki są pożyteczne. Na pewno jest to element małej retencji, a jednocześnie to nam rozwiązuje odwodnienia dróg powiatowych, bo między innymi dlatego, żeśmy w ogóle weszli w ten pomysł, który nie jest, tak naprawdę nie jest naszą kompetencją. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zgłasza się w dyskusji pan Janusz Czarnogórski. Proszę.
Ja chciałem jeszcze wesprzeć wypowiedź mojego przedmówcy, mojego kolegi, bo nie tylko wspieramy spółki wodne i tam się właśnie pojawia ta mała retencja, która powinna się tutaj pojawiać z poszczególnych gmin, bo przy tych spółek już kilka jest na terenie naszego powiatu, ale też zakupiliśmy w poprzedniej kadencji koparkę, czy nawet koparki, które mieliśmy wypożyczać gminom za paliwo i kierowcę i one też miały wspierać tę małą retencję. Nie wiem, co się z nimi dzisiaj dzieje, jak to wygląda na dzień dzisiejszy wykorzystanie tego naszego sprzętu, ale generalnie gminy, z tego co pamiętam, wykorzystywały i powinny to ująć jako właśnie tę małą retencję. W skrócie mówiąc, jako informację. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan radny oczekuje, że ktoś w kwestii tej wspierania małej retencji w imieniu zarządu zabierze głos? Panie starosto?
Na temat użytkowania koparki, którą żeśmy zakupili, informacji udzieli pan na co?
Dzień dobry państwu. Ja już nie do końca mogę datami operować, bo nie pamiętam, ale koparka została zakupiona co najmniej 6 lub 7 lat temu. Tak, jeszcze poprzedniej kadencji i zgodnie z warunkami dofinansowania, bo tam było dofinansowanie chyba pół na pół z wojewódzkim funduszem, była taka zasada, że co najmniej przez 3 lata po okresie zakupu będzie ona wykorzystywana dla potrzeb związanych z regulacjami stosunku wody na terenie powiatu mniej więcej. Opracowano taki model współpracy z gminami polegający na tym, że powiat udostępnia koparkę wraz ze kierowcą, z operatorem, natomiast gminy finansują koszty paliwa. I to trwało tak zgodnie z tym programem, nazwijmy to około 3-4 lat i potem program został wygaszony, to znaczy koparka została przeznaczona do wykorzystania do kopania rowów i przebudowy przepustów na tereny powiatu. I my to wykorzystujemy to po prostu jako sprzęt służący poprawie z naszych dróg.
Bardzo proszę.
Czy ja mógłbym od pana naczelnika dostać informację na piśmie, jak ona była wtedy wykorzystywana, stopień wykorzystania, bo z tego co pamiętam, a mogę się mylić, ona naprawdę pracowała i to dosyć intensywnie i chyba ten program przynosił korzyści zarówno gminom, jak i powiatowi. Natomiast jeżeli ona dzisiaj nie jest wykorzystywana, jest wykorzystywana do zupełnie innych celów, no to szkoda, że taki program, który przynosił korzyści, został zaprzepaszczony. Poproszę po prostu jakieś zestawienie, jak ona była wykorzystywana, ile tych motogodzin, w jakich gminach, jak to wyglądało w latach poprzednich. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. No liczymy na to, że ta informacja zostanie nam przekazana przy okazji najbliższej sesji. Będzie to, przypominam, ostatnia sesja, więc trudno będzie z tym, abyśmy tę informację mogli przeanalizować. Dziękuję bardzo panu radnemu. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Tomasz Szturo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Ja nie mam pytania, ja mam bardziej sugestie czy nawet prośbę. Pierwsza wynika z kierunków rozwoju określonych parametrem 5, ochrona środowiska naturalnego, gdzie w punkcie 3.5.2 roczne stężenie pyłu PM10 jest powołanie się na dane z Włomina i Zielonki. Przypominam sobie, że swego czasu zwracałem się z propozycją, aby powiat włomiński w swoim działaniu uwzględnił ten element pomiaru pyłów, w szczególności, że bierzemy pod uwagę zbliżający się kolejny sezon grzewczy i to jest bardziej apel do zarządu, do pana starosty, aby uwzględnić taki projekt proekologiczny badania zanieczyszczeń powietrza w kolejnych latach strategii. I druga kwestia, jedną z podstawowych cech wizji powiatu jest zielona równina, bogata przyroda, że powtórzę za poetą, historia. W strategii nie znajduję żadnego elementu przywołującego bogatą historię powiatu i sugeruję, aby w kolejnym dwuleciu na tą historię zwrócić uwagę. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Proszę o zgłaszanie się do głosu. Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję. Serdecznie pani dziękuję za przedstawienie nam informacji. Zamykam 6. punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego, druk nr 608. Szanowni Państwo, weszła w życie już dosyć dawno ustawa z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawą tą wprowadzono dosyć istotne zmiany, które dotyczą funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza organów uchwałodawczych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, czyli zmieniono nią ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz samorządzie województwa. Prowadzone zmiany z reguły wchodzą w życie od nowej kadencji, natomiast organy uchwałodawcze obecnej kadencji zostały przepisami ustawy zobowiązane do opracowania i uchwalenia stosownych zmian dostosowujących statuty poszczególnych jednostek do nowych wymogów. Te nowe przepisy dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z porządkiem obrad, z protokołem, o którym dzisiaj już rozmawialiśmy, oraz zasadami tworzenia i działania klubu radnych. Poza tym wprowadzona została i też niemało przepisów ustawy, zmienionych przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, poświęcona jest działaniu nowej, obligatoryjnej komisji, jaką jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z tym, aby Rada Powiatu Wołomińskiego nowej kadencji mogła rozpocząć swoją działalność w nowej rzeczywistości z gotowym statutem, podjęta została decyzja o tym, aby jeszcze w tej kadencji, właśnie w tym czasie, pod koniec jej trwania, zostały przygotowane i uchwalone stosowne zmiany, aby w nowej kadencji można już było tę pracę rozpocząć wedle nowych reguł. Przyjęliśmy zasadę minimalizacji zmian, to znaczy wprowadzono tylko te zmiany, które dotyczą zmian ustawodawczych. Nie ma tu żadnych zmian, które by wynikały z doświadczeń obecnej kadencji, ponieważ doszliśmy do takiego wniosku, że może lepiej, aby te doświadczenia zebrała sobie już Rada kolejnej kadencji, jeżeli uzna za stosowne, wprowadziła je do obowiązującego statutu. Wiem, że została sformułowana potrzeba, prośba o to, aby te zmiany zostały w sposób bardziej dogłębny Radzie zaprezentowane, dlatego też w porozumieniu z panem mecenasem teraz te zmiany zostaną państwu zaprezentowane. Oddaję głos panu mecenasowi. Panie mecenasie, bardzo proszę o przedstawienie. Ja mimo to prosiłbym o dosyć syntetyczne przedstawienie zaproponowanych zmian. Dziękuję.
Szanowni państwo, więc ja może tak szybko po kolei po wszystkich punktach tutaj przejdę. Więc tak, w punkcie pierwszym ze wskazanego ustępu wskazującego możliwe zadania do powierzenia sekretarzowi wykreślono słowo jawnego. W punkcie drugim, który się odnosi do paragrafu 9 ustęp 3, w tym punkcie skreślamy uprzedni punkt 3, przyjęcie protokołu poprzedniej sesji, gdyż sesje będą nagrywane, zaś sam protokół będzie pełnił inną funkcję niż obecnie. Będzie zawierał bardzo ogólne informacje o przebiegu obrad, zatem brak uzasadnienia do jego przyjmowania. Oraz skreślamy punkt 6, interpelacje i zapytania radnych, co do których regulacje pojawiły się w właśnie zmienianej ustawie. Teraz jest to artykuł 21 ustęp 9 i następne. Po wykreśleniu wskazanych ustępów zmieniono numerację pozostałych punktów bez zmiany ich treści. Następnie paragraf 11 ustęp 2 statutu przewiduje, iż wystąpienie radnego w dyskusji nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. Dodany zaś artykuł 30a ustęp 5 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż w debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Z tych względów uzasadnione jest właśnie dodanie tego zapisu. W punkcie 4, który odnosi się do paragrafu 12, paragraf 12 statutu uległ niewielkiej stylistycznej zmianie, która była konieczna z uwagi na wprowadzenie przez ustawodawcę postanowień dotyczących inicjatywy uchwałodawczej grupy mieszkańców oraz klubu radnych. Ograniczono liczbę ustępów bez zmian merytorycznych. W paragrafie 15, to jest punkt 5 tutaj naszej uchwały, w paragrafie 15 skreśla się ustęp 2 i 6. Usunięto ustęp 2 w brzmieniu przebieg sesji utrwala się dodatkowo za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Z uwagi na uregulowanie tej kwestii w ustawie w artykule 15 ustęp 1a, który przewiduje, iż obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Następnie mamy zmiany w paragrafie 15 ustęp 3, 5 oraz 7, 9. Tutaj usunięto zapis o przyjęciu protokołu. W ustępie 3 zmieniono treść punktu 5 w brzmieniu. Przebieg obrad, w tym treść zgłoszonych oraz przyjętych wniosków obecnie występuje jako punkt 4. Poza tym usunięto dwa punkty. Pierwotny punkt 4 w brzmieniu stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji oraz pierwotny punkt 7 w brzmieniu wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały. Tu odnośnie imienne wykazy głosowań radnych dopisano. Zmianka wynika ze zmiany ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie głosowań. Artykuł 13 ustęp 1a, zgodnie z którym głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych. Imienne wykazy głosowań radnych proponujemy załączać do protokołu oprócz wymaganych ustawą publicznych udostępnień. Teraz proszę państwa, następnie przechodzimy do w paragrafie 15 ustęp 7, że w przypadku sesji, o której mowa w paragrafie 5 ustęp 5, postanowienia, o których mowa w ustęp 5, stosuje się odpowiednio. Przed zmianą było to odwołanie do ustępu 5 i 6, obecnie po usunięciu ustępu 6 zaszła konieczność zmiany tego ustępu. Następnie usunięto ostatnią część tego ustępu w brzmieniu, na której następuje przyjęcie protokołu, ponieważ tak jak było wcześniej mowa, wszystko będzie w tej chwili już nagrywane na nośnikach elektronicznych. Przechodzimy teraz do paragrafu 16. I tutaj tak naprawdę dopisano uwagi, o których mówiłem wcześniej, czyli że przebieg sesji utrwala się dodatkowo za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Te zmiany tak naprawdę jedne wynikają z drugich. Paragraf 23, paragraf ten został rozbity na 3 ustępy. Uprzednio były 2, bez zmiany w treści. Zmiana precyzująca z uwagi na brzmienie paragrafu 27 statutu. Tu chodzi o to, że 2 i 3 kiedyś były jednym ustępem, w tej chwili zostały rozbite na 2, a to potem jest właśnie odzwierciedlenie w paragrafie 27, który otrzymuje brzmienie, że chodzi tutaj, że interpelacje i zapytania zostały uregulowane w ustawie. Jest to artykuł 21 ust. 9. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej nie przenosi się postanowień ustawy do aktów niższego rzędu. Tu też mamy następną zmianę i to jest taka dosyć istotna zmiana. Punkt 10, gdzie tak naprawdę całą serię tutaj mamy dodanych paragrafów odnośnie nowej komisji, bo do tej pory zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jedyną komisją, która była wskazywana w tej ustawie, była komisja rewizyjna. Teraz dochodzi komisja skarg, wniosków i petycji. I w związku z powyższym tutaj też te zadania tej komisji, analogicznie jak w przypadku komisji rewizyjnej, po kolei w paragrafach od 42 ze znaczkiem 1 do 42 ze znaczkiem 5 zostały tak jakby dodane. Następnie mamy punkt 13 uchwały. Rozdział 3. W miejsce dotychczasowej nazwy zasady tworzenia klubu radnych otrzymują nową zasady tworzenia i działania klubów radnych. Jest to zmiana też wynikająca ze zmiany artykułu 18 ustawy o samorządzie powiatowym. Paragraf 43 otrzymuje nowe brzmienie i w tym paragrafie usunięto ustęp 1 i ustęp 2 z uwagi na ich wprowadzenie do ustawy, więc nie powtarzamy przepisów ustawy. Pozostałe zapisy po zmianie numeracji pozostają bez merytorycznych zmian. Następnie mamy punkt 15 w paragrafie 45 ustęp 1 otrzymuje brzmienie. I tutaj jest tak, usunięto końcową część, cytuję, w zakresie organizacji trybu działania rady, aby zapis był zgodny ze znowelizowaną ustawą o samorządzie powiatowym i nie ograniczał radnych tylko do zakresu organizacji trybu działania rady. Czyli tutaj jest zapis, w tej chwili będzie, że klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze. Następnie mamy punkt 48. I tutaj w punkcie 16 i 17 niniejszej uchwały zmieniającej zmiany wynikają ze zmiany głosowania rady, które były analogiczne do głosowań zarządu, bo tutaj się odnoszą do te punkty do już uregulowań, jak zarząd działa. W pierwotnej wersji brzmienie było następujące. Uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu zarządu. I 7. Do trybu głosowania podczas posiedzeń zarządu mają zastosowanie odpowiednio paragraf 16 oraz paragraf 18-21. Teraz odpowiednio są te zapisy zmodyfikowane. Następnie punkt 18 zmienianej uchwały, że protokół podpisuje protokolant oraz prowadzący obrady. Tutaj mówimy o obradach zarządu, a wcześniejszy zapis przewidywał w ustępie 4, iż protokół podpisują wszyscy członkowie zarządu uczestniczący w posiedzeniu. To też jest taka zmiana i to jest analogiczna zmiana tak naprawdę do obrad, zasad podpisania protokołu, jeśli chodzi o Radę Powiatu. Punkt 20. Tutaj wykreślono, czy też usunięto końcówkę w brzmieniu na zasadach określonych przez starostę, bo w tej chwili brzmi ten zapis, że jeżeli udostępnienie dokumentu wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, od wnioskodawcy może być pobierana opłata w wysokości odpowiadającym tym kosztom. I te koszty, one są każdorazowo indywidualnie ustalane. I to tak naprawdę no, w takim syntetycznym skrócie to są te zmiany, które tutaj Państwu zostały przygotowane i zaproponowane do podjęcia w przedmiotowej uchwale.
Bardzo dziękuję panie mecenasie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w związku z przedłożonym projektem uchwały? Bardzo proszę. Pan Ireneusz Maślany, proszę bardzo.
Zmian jest bardzo dużo, jakby trudno odnieść się do wszystkich, natomiast w związku z tą dyskusją, która była dzisiaj odnośnie protokołu. No, zaciekawił mnie taki zapis, że poprawki można zgłaszać o zmianę protokołu, natomiast dalej nie ma mowy o tym, w jaki sposób co się dalej toczy, bo przecież nie ma głosowania nad przyjęciem protokołu, bo odrzucono głosowanie. Czyli w tym momencie do kogo zgłaszać poprawki, kto decyduje o tym, czy ten protokół poprawić?
To, proszę Państwa, to należałoby zwrócić się do ustawodawcy, który jest racjonalny i prawdopodobnie wie, dlaczego taką zmianę wprowadzono. No ja zakładam, że jednak protokołowi nadaje się zupełnie inny charakter niż, nawiązuje tu do naszej dyskusji, niż miało to miejsce dotychczas. Protokół odzwierciedla pewną niebudzącą wątpliwości rzeczywistość. Czyli jeżeli ktoś zabrał głos, to zabrał głos. Ale jeżeli zaczniemy wchodzić w dyskusję, czy był za, czy był przeciw, czy coś zaproponował, czy sprzeciwił się, no to w tym momencie możemy zacząć, czy też wypowiedział się ostro, czy też łagodnie. No jeżeli zaczniemy wchodzić w tego rodzaju kwestie, to będzie to stanowiło źródło pewnego problemu. Protokół ma mówić, otwarto sesję, taki był porządek obrad, ten zabrał głos, to uchwalono, to odrzucono, koniec. Resztę załatwia to, co wynika z wprowadzonych tu przepisów, a mianowicie to, że jest obowiązek rejestrowania przebiegu sesji i przechowywania zapisów w zasadzie ja nie wiem, jaki jest obowiązek, w jakim czasie ten zapis musi być przechowywany, no ale zakładam, że chyba tutaj z technicznego punktu widzenia takich ograniczeń nie ma, więc jeżeli będą, tak, no wynika to oczywiście z instrukcji kancelaryjnej, ja w tej chwili nie pamiętam, jakie przepisy, jak dokładnie tę kwestię przepisy regulują. Zakładam, że protokół jest wyłącznie pewnym spisem treści. Niczym nie należy tego traktować jako książki, ale jej spis treści. I to wszystko. Proszę bardzo.
Ale ja mówiłem o czymś innym. Przewodniczący mówi zupełnie o czymś innym. Ja mówię, że wprowadza się coś do statutu naszego, poprawki i uzupełnienia do protokołu, czyli rozumiem, że coś może być na rzeczy, że trzeba te poprawki czy uzupełnienia wprowadzić. Powinny być wnoszone najpóźniej przed rozpoczęciem sesji. No i co dalej? Pytam się, co nastąpi dzień po, bo ktoś wprowadza, bo ktoś zabierał głos na przykład i należy to odnotować, nie zostało to odnotowane. Tak? I teraz mówię tak, protokół ten nie jest przyjmowany, nie wiem dlaczego, czy nie może być przyjmowany, czy jest jakby zakaz przyjmowania protokołu, bo tutaj jest jakby, że on nie jest przyjmowany, czyli Rada już się nie odnosi do protokołu. Natomiast jednocześnie składa się poprawki i cisza. I jakby nasz statut nie przewiduje ciągu dalszego. No bo albo zależy to od pani w biurze rady, albo zależy to od przewodniczącego. Nie wiem, od kogo to będzie zależało, czy te poprawki będą uwzględnione, czy nie. Czy my się będziemy odnosić, czy ktoś powie o tym, czy uwzględniono. No, ja mówię, odnoszę się do tego proponowanego zapisu. To my proponujemy ten zapis. Dziękuję.
My proponujemy zapis, ale odnosząc się do zapisów ustawowych. Czyli to jest ustawa, jak już wspomniałem, która tę kwestię reguluje. O ile pamiętam, wcześniej, przed zmianami, był w ustawie zapis mówiący o tym, że Rada przyjmuje protokół sesji. Teraz ten zapis został usunięty z ustawy, co oznacza, że w tej chwili tego rodzaju głosowanie jest niedopuszczalne. Jeszcze raz mówię, proszę Państwa, jeżeli będą takie poprawki, to ktoś, kto je zgłasza, czyni to, zakładam, że na piśmie. No, żeby pozostał tego jakiś ślad. Ktoś, kto dokona oceny, no, przewodniczący obrad, ktoś, kto prowadził te obrady i ktoś, kto sporządzał protokół, odnotowują i udzielają odpowiedzi, że widzą zasadność wprowadzenia takiej poprawki albo też i ją wprowadzają, albo nie widzą. I zamyka to temat. Przykro mi, ale ja tak to widzę. Jeżeli pan mecenas ma coś do dodania albo chciałby ma inny pogląd, to bardzo proszę.
Ja tylko tutaj odnosząc się do pana uwag pana radnego, to jest to, co na samym początku podnosiłem, że sesje będą nagrywane. zaś sam protokół będzie pełnił inną funkcję niż obecnie, będzie zawierał bardzo ogólne informacje o przebiegu obrad, zatem brak uzasadnienia do jego przyjmowania. I tutaj to, co pan, panie radny, zauważył, poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone najpóźniej przed rozpoczęciem sesji. No to tak jak właśnie pan przewodniczący powiedział, no ktoś z państwa, jeżeli będzie miał te poprawki do tego protokołu, który i tak nie będzie przegłosowywany, zgłasza je do biura rady, tak? I tak formalnie te państwa poprawki będą tam zgłoszone. To, czy one zostaną uwzględnione, czy nie w protokole, to jest inna kwestia. Natomiast formalnie i tak będą uwzględnione. Natomiast ze względu na to, iż ustawodawca nakłada nacisk właśnie na nagrywanie i dostępność tą właśnie ogólną, czyli tutaj przez środki bezpośredniego porozumiewania się, ten protokół, no, on ma w tej chwili niestety już rolę drugorzędną. Dlatego tak są zaproponowane zapisy.
Dziękuję bardzo panu mecenasowi. Czy pan radny chciałby w tej kwestii zabrać głos? Dziękuję. Pani Halina Bonecka, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni radni, panie mecenasie. Rzeczywiście, jakby też kontynuując to, o czym mówi pan radny Maślany, poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone najpóźniej przed rozpoczęciem sesji. I dla mnie też ten zapis nie jest, ja nie wiem, czemu on ma służyć tak naprawdę, bo z tego wywodu pana to tak, jest, będzie sesja nagrywana, ja wniosę jakąś poprawkę czy uzupełnienie, powinny być wnoszone, to też tutaj się odnosimy w ten sposób. Powinny, to znaczy muszą, nie wiem, mogą pisemnie, ustnie, czyli w ogóle ma, no właśnie, czy w ogóle ma sens w takim razie zapis ten, skoro będzie to uznaniowe, czyli przewodniczący czy prowadzący obrady będzie uznawał, czy tę poprawkę, którą ktoś zgłosi, uwzględni się w protokole, czy nie. I ja nie wiem, z czego wynika konieczność tego zapisu, że poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone, ustnie czy pisemnie. Co to znaczy powinny być wnoszone? I jeżeli z nimi się nic nie dzieje i będzie to uznaniowo, to nie ma sensu, żeby wprowadzać taki zapis. Tak ja to odbieram. Też powiem, że nie przeczytałam tej ustawy i zmiany. I chyba tutaj więcej nie mam nic do powiedzenia. Będę się wstrzymywać.
Bo dziękuję
nie...
bardzo. Panie mecenasie, czy tę kwestię możemy wyjaśnić? Czy tak. W ustawie jest zapis mówiący o tym, że do protokołu wprowadza się poprawki, bo o tym, że zdaje się, ja przepraszam bardzo, ja w tej chwili nie spodziewałem się, że dyskusja na ten temat będzie prowadzona, ale o ile pamiętam, to właśnie zniknął z ustawy zapis mówiący o przyjmowaniu protokołu z sesji.
Znaczy, tak jak proszę Państwa mówiłem, znaczy tego zapisu tak naprawdę, jeśli chodzi o przyjmowanie protokołów, wprost z ustawy to też nie wynikało, to wynikało z naszego statutu. Natomiast tu jest dodany ten artykuł 8a ustawy o samorządzie powiatowym, gdzie jest właśnie mowa o jawności działania i tych protokołów, tych protokołach posiedzeń. Natomiast odnosząc się, proszę Państwa, do tego, co tutaj Państwo mówicie, no tutaj Panie mi z biura rady podpowiadają, że w tej chwili już po zmianie tego statutu i po zmianie tej ustawy o samorządzie powiatowym ten protokół nie będzie tak wyglądał, tak jak w tej chwili, że to będzie taki stenogram jotka w jotkę spisywany, tylko tak naprawdę to będzie przebieg dyskusji wskazany, tak? I ten zapis tutaj tego ustępu 8 służy temu, żeby Państwu nie odbierać takiej możliwości, że Państwo te uwagi do tego protokołu możecie wnieść i te uwagi i tak w biurze rady pozostaną, tak? Więc zapis służył do tego, żeby Państwo, żebyście mieli możliwość zgłaszania tych poprawek. Natomiast sam jako taki protokół, on już nie będzie tutaj, proszę Państwa, poddawany pod głosowanie, natomiast te Państwa uwagi będą pozostawione. I mi się wydaje, że to jest ratio legis tego, żebyście Państwo mieli możliwość tego zgłoszenia, ta uwaga zostanie, tak? Natomiast, no nie wiem, jeżeli Państwo optujecie jakieś zmiany, proszę bardzo.
Bardzo proszę, pani Halina Bonecka.
To, panie mecenasie, to w takim układzie nie lepiej, jakby ten ustęp brzmiał w ten sposób. Ewentualne, i wtedy będzie jakby jednoznacznie, ewentualne poprawki i uzupełnienia do protokołu wnoszone są w formie pisemnej, najpóźniej przed rozpoczęciem sesji. I wtedy jest ta gwarancja, że rzeczywiście te poprawki pozostaną. Tak mi się wydaje w tym momencie, że to by było bardziej precyzyjne.
Proszę bardzo, pani Ireneusz Maślany.
Panie Przewodniczący, no jakby z tego wychodzi, no nie śledziłem jakby ustawy, żeby sczytywać i powiem, że tego nie wiem. Natomiast pan radca prawny sam przyznaje jakby, że tutaj wcale ustawa tego nie wyklucza, czyli zupełnie jesteśmy wpuszczeni w jakby taki niekoniecznie właściwy kierunek, powiem. I nie zostało to przemyślane, czyli na pewno jawność, zapis jest bardzo słuszny. Natomiast jeżeli już mówimy coś o protokole, to zróbmy to porządnie, a nie tak nie wiadomo jak. Albo tego protokołu ma nie być, jeżeli ustawa przewiduje, albo tam ma być tak, jak ustawa przewiduje i skończmy to, tak? Albo inaczej, zostawmy to. Jeżeli nie ma jakby zakazu, że ten protokół ma być przyjmowany, to dlaczego ma ten zapis nie zostać, jak on był? Czyli mówię, ustawa tego nie wyklucza. To może w tym kierunku się zastanowić, no bo tutaj to będzie no niepoważnie, jeżeli no nie ma jakby ciągu dalszego tych zgłoszenia, tych poprawek. Dziękuję.
Przyjmuję te uwagi. Rzeczywiście w kontekście tego, co pan mecenas powiedział, kwestia ta nabiera nieco innego znaczenia. Czyli jeżeli ta kwestia nie jest przesądzona w ustawie, to znaczy, że należy wrócić do tego tematu, czy nie należałoby w takim wypadku jednak tego zapisu mówiącego o zatwierdzaniu przez Radę protokołu nie pozostawić. W związku z tym, proszę Państwa, ja proponuję, żebyśmy kontynuowali tę dyskusję i jeżeli będą jakieś inne uwagi dotyczące zaproponowanych poprawek, to zostaną one skrzętnie odnotowane i jeszcze raz może byśmy zatem do tego tematu wrócili. No chodzi o to, żeby pozostawić po sobie kolejnej kadencji coś doskonalszego. To nigdy nie będzie doskonałe, ale coś lepszego niż obecnie, jeżeli to będzie możliwe. Proszę bardzo, pan Jerzy Mikulski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem zapytać o kilka rzeczy. Bardzo się cieszę, że tutaj taka powstała inicjatywa i potrzeba jakby aktualizacji tego wynikająca bezpośrednio z ustawy. Gratuluję tutaj Biuru Prawnemu i panu Przewodniczącemu, że poświęcili czas i opracowali to. Niemniej jednak myślę, że praktyką naszą było to, że w pewnym zespole radnych nad tym projektem się pochylaliśmy i była okazja i możliwość przedstawicieli wszystkich tam powiedzmy stron w szerszej dyskusji nad tym projektem. Zmiany są oczywiście legislacyjne i wynikają bezpośrednio z zapisów. Niemniej jednak dyskusja taka, jaka miała miejsce do tej pory, budzi pewne wątpliwości, więc postulowałbym, żebyśmy wrócili do tego naszego tutaj zwyczaju, do tej komisji i spróbowali w tym gremium przedyskutować to, a ewentualnie potem zaopiniować przez poszczególne komisje rady. Byłoby to chyba bardziej czytelne i mniejsza dyskusja wtedy byłaby przy przyjmowaniu. I drugi mój wniosek dotyczy paragrafu drugiego, bo wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady i zarządowi. No, brakuje mi tutaj tekstu jednolitego, właściwie opracowywania, tak, zasady czy przedstawienia, bo na czym będzie polegała rola przewodniczącego rady? Państwo wkleicie to w tamten statut, czy powstanie tekst jednolity, czy zostanie z tego zaproponowane jakieś trzecie rozwiązanie? Myślę, że tutaj jest wiele takich wątków, które w sposób powiedzmy pracy tutaj komisji można byłoby z uznaniem i podziękowaniem dla dotychczasowego wkładu pracy zaktualizować i dostosować do naszych tutaj oczekiwań, a jednocześnie wymogów ustawowych. To jest oczywiste. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejne. Kontynuujemy dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przypominam w związku z tym, że został złożony wniosek o to, aby, bo tak odbieram wystąpienie pana Ireneusza Maślanego, jako złożenie wniosku o to, aby w dniu dzisiejszym nie poddawać pod głosowanie projektu uchwały. Pan Jerzy Mikulski dodatkowo zaproponował, aby powołać zespół, który by zajął się analizą przedłożonego projektu uchwały. Myślę, że to są propozycje, które no, tak szybko spróbujmy zatem w tej chwili przegłosować. Ja rozumiem, że pan Jerzy Mikulski proponuje, aby ten zespół składał się z tych radnych, którzy na początku naszej kadencji w pracach zespołu wzięli udział. Mają już jakieś tam doświadczenie, więc będzie można je wykorzystać. Zatem pan starosta Adam Łosa.
Chciałem powiedzieć, że nie będę brał udziału w tej komisji.
Oczywiście. Dobrze. Zatem poddaję pod głosowanie wniosek złożony. On dalej idzie. Pana, choć w sumie one siebie też nie wykluczają, ale dobrze, uzupełniają się. Pana Ireneusza Masialnego. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby w dniu dzisiejszym projekt uchwały nie był poddany pod głosowanie, aby go przekazać do rozpatrzenia zespołowi radnych powołanemu na początku kadencji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję Państwa, że większością 22 głosów za, przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym się, wniosek został przyjęty. W związku z tym proszę, aby zespół pilnie zajął się sprawą, ponieważ za 4 tygodnie będzie najprawdopodobniej kolejna sesja, ale oczywiście to jeszcze uzgodnimy, bo ta ostatnia sesja chyba będzie miała taki szczególniejszy charakter i dobrze by było, żebyśmy... Bardzo proszę, pan Tomasz Turo.
I może, żeby doprecyzować, za 4 tygodnie prawdopodobnie sesja, natomiast aby wszystkie komisje rady miały wgląd i mogły przedstawić uwagi do tego projektu uchwały, to znaczy, że to są 3 tygodnie, najdalej 3 tygodnie na wypracowanie czy przepracowanie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. W związku z tym zamykam 7 punkt porządku obrad. Szanowni Państwo, informuję, że już możemy, tylko nie wiem, czy jesteśmy w komplecie pozwalającym na to, żeby teraz... No więc właśnie, dobrze, poczekajmy na zależy nam bardzo na tym, abyśmy byli w możliwie pełnym składzie, aby to zdjęcie miało, to zdjęcie ma w sumie wymiar historyczny. Ja tu nie widzę pana Andrzeja jeszcze. Kogo nam... Po 15. Dobrze, kontynuujemy zatem obrady. Otwieram 8 punkt porządku obrad, rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, druk nr 609. Bardzo proszę, panie starosto.
W tej sprawie zabierze głos naczelnik Stanisław.
Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo. Projekt uchwały zmieniającej ma na celu dostosowanie rzeczywistych kosztów, jakie ponosi powiat za holowanie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, który znajduje się obecnie w Markach na ulicy Okulnej. Proszę Państwa, wynika to z tego, że Prokuratura Krajowa zaleciła wszystkim prokuraturom w kraju rejonowym podjęcie działań, aby zbadać, czy uchwały do tej pory podejmowane odzwierciedlają rzeczywiste koszty, które ponoszą jednostki samorządu terytorialnego za holowanie i parkowanie pojazdów. Do tej pory nie tylko w powiecie wołomińskim, ale w całej Polsce były przyjmowane najwyższe stawki zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów, które co roku żeśmy w uchwale przyjmowali na następny rok. Obecnie również prokuratura wołomińska wystąpiła do nas o zajęcie stanowiska, jak przewidujemy, jak zrealizujemy te zalecenia Prokuratury Krajowej, żeby odzwierciedlić rzeczywiste koszty, które ponosi powiat za holowanie i parkowanie pojazdów, ponieważ powiat jako jednostka samorządu terytorialnego nie może, że tak powiem, zarabiać na obywatelach, którzy porzucą swoje pojazdy
a firmy, które zawarły z nami umowę na holowanie i parkowanie pojazdów, są w umowach są zupełnie inne stawki niż w naszej podjętej uchwale. Dlatego dostosowując się do tych stawek, które są zawarte w umowach zawartych z holownikami i z parkingiem strzeżonym, przygotowaliśmy taki projekt uchwały zmieniającej. Słucham? To jest w dół. Przyjmowaliśmy zawsze wyższe stawki od obywateli, tylko proszę Państwa, to jest zysk teoretyczny. Chciałbym Państwa poinformować, że obecnie na parkingu jest parkowanych ponad 80 pojazdów, których właściciele nie odebrali. I powiat ponosi olbrzymie koszty za parkowanie tych pojazdów, ale niestety są nieustaleni właściciele, są to obcokrajowcy, są to osoby, które zginęły w wypadkach samochodowych i te pojazdy tworzą olbrzymie koszty rzędu, przypuśćmy, w ubiegłym roku 300 tysięcy złotych. I teraz wychodząc na przeciwko właśnie zajęcia stanowiska przez odnośnie tutaj wezwania naszej prokuratury, no taką ustawę tutaj wraz z biurem prawnym, uchwałę żeśmy tutaj przygotowali.
Bardzo dziękujemy panu naczelnikowi za zaprezentowanie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Pani Magdalena Suchenek.
Ja mam taką propozycję, bo jeżeli stawki muszą być zgodne z rzeczywistym kosztem, to może te uchwały przyjmujmy dopiero po tym, po zapytaniu ofertowym czy po przetargu, tak żeby nie było to dublowanie i dwa razy podejmowane uchwały już od, jak będzie to robiła przyszła Rada Powiatu Wołomińskiego.
Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, ale musimy zająć jakieś stanowisko. Proszę Państwa, bo prokuratura, jeżeli nie zajmiemy takiego stanowiska, to wystąpi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchylenie naszej uchwały. Także my się tutaj dostosowujemy do orzecznictwa, które już w tym zakresie działa, bo Wojewódzkie Sądy Administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny już takie wyroki po prostu zapadły, unieważniły w Polsce takie uchwały. Mamy raptem jeszcze 2 miesiące, także tych stawek niższych, ale rzeczywistych, które są, wynikają z umów zawartych z holownikami i z parkingiem.
Tak, oczywiście tą dzisiejszą uchwałą jak najbardziej za, ale chodzi mi o przyszłe, no żebyśmy ich nie dublowali. Raz podejmowali uchwałę przed informacją odnośnie kwoty, a potem dopiero ją zmieniali. Więc jeżeli jest taka możliwość, mniej takiej biurokracji.
Bardzo słuszna uwaga, tylko że umowy są zawarte wieloletnie. Także my już musimy wziąć to pod uwagę na przykład już za miesiąc, na następnej sesji, podejmując kolejną uchwałę, te stawki, które już są zawarte w umowach, które nas obowiązują, czyli będą obowiązywały nas jeszcze w przyszłym roku, czyli te stawki, które na następnej sesji najprawdopodobniej będzie ponownie taka uchwała przygotowana, będą identyczne jak dzisiaj w tej uchwale.
Dziękujemy.
Ze względu na te długoterminowe umowy.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały opisanego w druku nr 609? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję Państwa, że większością 25 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 8 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości. Druk nr 610. Bardzo proszę, Panie Starosto.
Pan Robert Denis zabierze głos.
Dzień dobry Państwu.
uchwała dotyczy zawarcia kolejnej umowy na okres 3-letni. Tutaj z najemcą, z dzierżawcą gruntu, ponieważ pawilon tutaj cukierniczy, który jest u nas od strony Wileńskiej. To jest obszar 31 metrów kwadratowych. Pawilon jest własnością dzierżawcy. Uchwała musi być podjęta, ponieważ minął okres 3-letni i kolejna uchwała musi być podjęta. Umowa może być zawarta po wyrażeniu zgody przez Radę. Uprzedzając Państwa pytania i tutaj członków komisji, uczestniczyłem 2 dni temu w komisji. Komisja mnie zobowiązała do przedstawienia jakby stanu wysokości stawek dzierżawnych odnośnie podjęcia przez zarząd organu wykonawczego powiatu odnośnie opłaty z tytułu dzierżawy. Przedstawiłem to w dniu wczorajszym. Zgodnie z zarządzeniem obowiązującym dla powiatu wołomińskiego stawka taka na terenie miejskim wynosi 9,50 zł netto za metr kwadratowy na terenie miast, natomiast w Wołominie 16 zł. W tej chwili ta stawka, która była, wynosiła 20 zł za ten grunt, który tutaj był dzierżawiony. To są minimalne stawki tam.
Dziękuję bardzo panu naczelnikowi. Czy w związku z przedłożonym projektem uchwały ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały opisanym w druku nr 610? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję Państwa, że większością 24 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 9. punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat wołomiński. Druk nr 610. Bardzo proszę.
Chciałbym zaproponować przerwę przed przejściem do tak poważnego punktu obrad, bo już wszyscy, pan fotograf i wszyscy jesteśmy w komplecie, więc chyba...
No ale właśnie... Dlatego o tym mówiliśmy, że jeszcze nie ma nas wszystkich, nie ma ale pana Roberta Szydlika.
Dostałem informację, że doszedł.
Dobrze. Proszę pan, a jest pan Robert, jest pan Robert. Dzień dobry. No dobrze, proszę państwa, może rzeczywiście to jest stosowny moment, żebyśmy zarządzili przerwę. Przypominam, że przerwa została zarządzana po otwarciu 10. punktu porządku obrad. Zarządzam przerwę.